pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chyba
drodzy Państwo, porady pedagoga i psychologa dzisiaj w poszerzonym składzie. Gościem jest pan profesor Tomasz Biernat, który zajmuje się pedagogiką rodziny.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A studio jest również prowadząca, pani Kama.
Dzisiaj wspólnie z Małgosią poprowadzimy audycję z panem Tomkiem. Jesteśmy obie szczęśliwe, ponieważ pan Tomek przez dłuższy czas, pomimo 9-letniej współpracy na początku radia, zrobił przerwę sobie od nas.
Ale teraz jest comeback.
Ale jesteśmy teraz i dlatego z taką radością obie z Małgosią witamy pana bardzo serdecznie, panie Tomku, w studiu i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia kolejny raz i mamy nadzieję, że teraz już współpraca będzie częstsza.
Ja również cieszę się z tego mojego powrotu.
Bo wiele osób, mimo że to minęło kilka lat już od tych 9 lat, które były, to wiele osób pytało o pana Tomka. Czyli te audycje, które pan przygotowywał, musiały wywrzeć jakieś silne wrażenie na osobach, które słuchały i musiały zapaść w sercu, w pamięci, umyśle i może kształtowały jakieś postawy rodzicielskie.
Dziękuję bardzo za dobre słowo. Mam małą nadzieję, że tak było. Rzeczywiście to były regularne audycje, bodajże raz, a czasami dwa razy
tak,
w miesiącu, o tej samej godzinie przez 9 lat.
I w ten sam dzień.
Tak, i mamy taką ogromną nadzieję, że po prostu to się będzie teraz powtarzało i że te audycje przynajmniej przez kolejnych 9 lat również będziemy mogli prezentować naszym radiosłuchaczom.
Ten
jak
czas
my,
był
Małgosiu,
mi
będziemy
potrzebny
w stanie prowadzić te audycje.
Oj, na pewno.
Może niekoniecznie my, ale kto wie.
Oj, na pewno. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
Drodzy Państwo, dzisiaj temat, który chcemy Państwu zaproponować, to emigracja zarobkowa jako problem rodziny.
Tak, może nawet problem wielu, wielu rodzin w Polsce.
Chyba to będzie bardziej odpowiednie wielu, wielu rodzin.
Tak.
Bo tak jak tutaj siedzimy, przynajmniej jedna rodzina jest dotknięta problemem.
Czyli pani, tak.
Tak,
jest problemem w temacie.
Tak, dokładnie, panie Tomku.
Jest to temat, który właściwie narodził się przy okazji realizacji badań naukowych prowadzonych wspólnie z księdzem profesorem Piotrem Krakowiakiem, który mimo, że pracuje na UMK w Toruniu, jest kierownikiem Katedry Pracy Socjalnej, jednocześnie pracuje w parafii w Livingston i także w Edynburgu.
Pozdrawiamy go serdecznie dzisiaj.
Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy go tym bardziej, że dzisiaj obchodzi 25. rocznicę prymicji, więc to jest jego wielki jubileusz.
No to tym bardziej.
Sposób szczególny.
Sposób szczególny. Dziękując za współpracę i za umożliwienie realizacji tych badań. To są, myślę, badania, które pokazują pewną bardzo ciekawą sprawę związaną z funkcjonowaniem emigrantów zarobkowych poza granicami kraju. No, czy panie wiedzą, ilu Polaków jest poza granicami kraju i pracuje, mając polskie obywatelstwo, przebywając tam czasowo?
Liczby nie znam, ale pośród przyjaciół, pośród znajomych, właściwie chyba prawie każda rodzina albo ma córkę, albo ma syna, albo oboje, albo
przebywają
za granicą.
Czyli nie jest to problem obcy, jest to problem, który dotyka naszych rodzin, naszych bliskich i znajomych.
Tak, ostrożne szacunki mówią, że 2,5 miliona Polaków przebywa za granicą.
Młodych Polaków.
Niektórzy twierdzą, że więcej i że to jest raczej 3 miliony. Więc każdy z tych naszych rodaków zostawił w Polsce swoją rodzinę. Czasami jest to współmałżonek, współmałżonka, dzieci, czasami rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, bracia, siostry, dalsi krewni. No i jak wiemy, emigracja nie jest sytuacją łatwą, jest sytuacją trudną. Ja sam z moją żoną kiedyś byłem emigrantem zarobkowym, mieszkałem przez rok poza granicami kraju, więc ona jest mi znana z autopsji, przeżywałem ją i dzisiaj odświeżając pamięć, przypominam sobie właśnie ten trudny czas spędzony za granicą. Te badania właśnie rzuciły pewne światło na to, jak ta sytuacja emigracji zarobkowej jest odbierana przez emigrantów i w jaki sposób rzutuje na funkcjonowanie ich rodzin, bo tak jak powiedzieliśmy...
Czyli to były rozmowy z tymi osobami, które przebywają za granicą.
Tak, przeprowadziliśmy najpierw badania sondażowe z wykorzystaniem ankiety. Zebraliśmy ponad 600 ankiet z terenu całej Szkocji. I również przeprowadzaliśmy wywiady grupowe, jak i indywidualne z wieloma Polakami w Szkocji. Właśnie wróciłem stamtąd tydzień temu, gdzie realizowaliśmy wspólnie z księdzem profesorem Krakowiakiem następny etap badań takich już jakościowych i pogłębiających te rezultaty,
Panie
które
Tomku,
uzyskaliśmy.
A proszę mi powiedzieć, to badanie dotyczyło tylko i wyłącznie tej emigracji zarobkowej, czy jeszcze o coś innego zahaczaliście?
Nie, nas interesowała przede wszystkim ta emigracja zarobkowa, tym bardziej, że w 2016 roku w Wielkiej Brytanii oficjalne dane statystyczne brytyjskie stwierdziły, że Polaków na wyspach jest ponad milion. I to jest pierwsza mniejszość narodowa na wyspach. Czyli można powiedzieć...
Aż nieprawdopodobne,
tak,
no ale...
Jest to... większa niż grupa Hindusów, która zawsze była tradycyjnie na pierwszym miejscu. My w Wielkiej Brytanii jesteśmy licznie reprezentowani. W samej Szkocji ponad 100 tysięcy Polaków.
Ale to są dane brytyjskie.
To są dane brytyjskie, tak. Chciałbym powiedzieć, że to jest także pierwsze miejsce emigracji Polaków. Drugie to Niemcy, ponad 700 tysięcy. Holandia ponad 100 tysięcy. Irlandia ponad 100 tysięcy, ale tak że w każdym kraju w Europie możemy znaleźć polskich emigrantów, którzy tam wyemigrowali za pracą, po to, żeby polepszyć swój byt. Chciałbym tak na marginesie powiedzieć, że według ostrożnych szacunków w ogóle Polaków za granicami Polski jest od 15 do 18 milionów, czyli duża część nas przebywa w różnych krajach, w zasadzie na całym świecie.
Teraz taka przypomniała mi się treść piosenki, bo męską rzecz jest być daleko, a kobiecą wiernie czekać. W kontekście tego, o czym teraz mówimy, czy rzeczywiście te wyniki badań na podstawie tych ankiet, na podstawie wywiadów przeprowadzonych, można stwierdzić, że ta emigracja zarobkowa, o której pan mówi, jest emigracją, która rzeczywiście bardzo szkodzi polskim rodzinom?
Tak, jest wiele badań dotyczących funkcjonowania tak zwanych eurorodzin. Takie pojęcie eurosieroctwo również jest obecne w socjologii, w naukach pedagogicznych i te badania wskazują, że no niestety taka sytuacja, kiedy jeden z rodziców, a czasami obydwoje rodziców wyjeżdża za granicę do pracy i przebywa tam przez długi okres czasu, no, wpływa negatywnie na funkcjonowanie rodziny. Jest takie pojęcie rodzin czasowo niepełnych i do tych można by zakwalifikować te rodziny, które zostały pozbawione jednego lub obydwojga rodziców, bo znam takie przypadki, że dziećmi zajmują się dziadkowie, a rodzice obydwoje pracują za granicą. I to jest dopiero sytuacja bardzo trudna. Kiedy byłem w ubiegłym roku na Łotwie, w Rezeknę, w polskiej szkole, okazało się, że 80% dzieci to są eurosieroty. W większości przypadków wychowywane przez dziadków. Kiedy rozmawialiśmy z nauczycielami z polskiej szkoły, oni mówili o pewnym trudnym problemie wychowawczym, ponieważ dziadkowie nie mają takiej samej władzy wychowawczej nad dziećmi jak rodzice.
No dziadkowie są od rozpieszczania.
Tak, i okazało się, że...
Powinni wspomagać bardziej, prawda, tak, rodziców i ich obecność przy dzieciach.
Często na zebraniach szkolnych w ławach zamiast rodziców zasiadali dziadkowie, którzy uskarżali się na własną niemoc wychowawczą i trudności w rozwiązywaniu wielu problemów
z młodym
pokoleniem.
To jest niewydolność, ale wynikająca też z bezsiły jakiejś takiej, no z racji wieku już, tak? Nie ma tych sił, co mają ich dzieci.
Część rodziców tamtejszych pracowała za granicą, ale część wyjeżdżała do wielkich miast, na przykład do Rygi i tam...
No też daleko.
Tam szukali pracy, pieniędzy i do domu przyjeżdżali rzadko. A więc jest to dość poważny problem współczesnego świata.
To bardzo dużo w takiej,
tak,
polskiej szkole.
Tak, w polskiej szkole w Rezeknę te dane nas również poraziły. No, można by zadać sobie pytanie, jakie były główne przyczyny emigracji, bo to badaliśmy. No, przede wszystkim zbyt niskie płace w Polsce, to zdecydowana większość wskazała tę odpowiedź. Słabe perspektywy gospodarcze kraju, zła sytuacja materialna rodziny, brak pracy, słabe warunki mieszkaniowe. Większość tych badanych przebywa od 8 do 9 lat na emigracji,
właśnie,
więc oni
zapytać,
w tamtym czasie wyjeżdżali.
W jakim czasie? 8-9 lat?
Tak, 8-9 lat temu to była trochę inna sytuacja w naszym kraju niż obecnie.
Dlatego teraz te informacje, które pan podaje, mogą być trochę dla nas zadziwiające, tak? Bo w sumie teraz jest chyba lepiej, jest nie gorzej jest w każdym bądź razie. Natomiast to, co pan mówi, to jest rzeczywiście przyczyna sprzed tych 8, 9, 10 lat.
I to był często akt głębokiej desperacji. Nawet w brytyjskich badaniach mówi się, że tu nie chodziło o zarabianie pieniędzy czy dorabianie się. Tu chodziło o obronę godności. Wielu Polaków, badanych także przez Brytyjczyków, wspominało, że ta sytuacja, która ich dotknęła...
Zabierało im tą godność, tak?
Że nie mogą utrzymać rodziny, nie stać ich od pierwszego do ostatniego miesiąca, że muszą rezygnować z wielu rzeczy, że na przykład nie mają perspektyw na zakup własnego mieszkania, że to naruszało ich godność, więc tak naprawdę ten wielki rzut migracji po 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, te granice przed nami otworzyły się, były właściwie pewnym aktem rozpaczy dla wielu naszych badanych. Oni nie widzieli przyszłości dla siebie, nie widzieli szans.
A w tej grupie osób, o której teraz pan profesor mówi, to jakie są perspektywy na dzień dzisiejszy? Czy jest mowa o powrocie, czy raczej jeszcze nie ma takich deklaracji?
My również badaliśmy tę kwestię. Pytaliśmy o plany na przyszłość i to jest bardzo ciekawa rzecz, że żyjemy w gorącym okresie Brexitu. Zasady wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jeszcze nie są znane. One cały czas podlegają negocjacjom i jest to taki czas niepewności i zawieszenia dla wielu naszych emigrantów, którzy nie wiedzą, co zrobić. I można powiedzieć, że co trzeci badany, 32%, tak odpowiedział, nie wiem, co zrobię, czekam na pewne rozstrzygnięcia. Słyszałem o takich szacunkach ze strony polskich władz, że przewiduje się, że około 300 lub 400 tysięcy Polaków z wysp wróci do kraju po właśnie Brexicie. Około 20% już podjęło decyzję, że w najbliższym czasie wraca.
No ja znam jedną rodzinę. Młodą rodzinę, która wróciła.
I?
Panie Tomku, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. To, co z opowiadań rodziców właśnie wiem. Ja jestem tym w sumie zachwycona, chociaż oni są trochę przerażeni. Przez dłuższy czas nie mogli znaleźć pracy dla siebie. Dziewczyna, oczywiście biegle język angielski. Tam, mimo że chyba jedno miało studia, drugie nie miało, byli w randze takiej zawodowej bardzo wysokie, prestiżowo też, bo nie liczyło się wykształcenie, liczyła się umiejętności, liczyła się taka operatywność, więc oni wrócili do Polski mimo wszystko. I jedno z nich znalazło pracę, nie tak od razu, drugie dużo, dużo później, ale też ma pracę, ale co ciekawe, to co młoda dziewczyna zauważyła, która kilka lat już nie była w Polsce, zauważyła, jest w sklepie, tak, w jakimś takim, w masówce takiej handlowej i okazuje się, że ona mówi tak, jest zadziwiona, że Polacy nie robią nic takiego, co by zachęcało, nawet jak mają taką niską pensję, żeby zachęcało tych ludzi do tego, żeby kupowali, żeby przychodzili, więc ona i szef jej właśnie tego małego stoiska był zadziwiony, jak ona kreatywnie podchodzi do klientów. I jak to kolega opowiadał, to myślę sobie, rzeczywiście przywiozła coś cennego dziewczyna.
Tak, myślę, że nie doceniamy tego potencjału, którzy mogą ze sobą przywieźć do kraju reemigranci. Mam na myśli ich doświadczenia zawodowe, ich rzadkie praktyki, których tam nabyli, pewne kwalifikacje i kompetencje, często doświadczenia w małym biznesie, że to jest wielki potencjał gospodarczy dla naszego kraju. Dobrze, żeby on był właściwie wykorzystany. Tu padło pytanie dotyczące tych, którzy chcą zostać. Około 40% chciałoby zostać na stałe na wyspach, ale z kolei gdyby w Polsce stworzyć pewne warunki przyjazne.
Bardziej korzystne materialnie, tak, zarobkowo.
Tak, to aż 40% odpowiedziało na pytanie, że byłaby skłonna wrócić do Polski, gdyby te warunki były lepsze. Oczywiście nigdy nie będą takie same jak w Wielkiej Brytanii. Przedostatniego dnia spotkałem młodą rodzinę ze wsi spod Radomia, którzy do polskiej szkoły sobotniej przyprowadzili swoich troje małych dzieci po to, żeby trochę przypomniały sobie język i żeby na jesieni wrócić do Polski. I ten młody człowiek powiedział, że ona cały czas tak jest z dziećmi. Jest problem z opiekunkami polskojęzycznymi. Wynajęcie opiekunki kosztuje tyle samo, co właściwie etat. Mhm. To jest tak, jeżeli przeliczymy na funty na godzinę, to kosztuje tyle. Więc ona i tak nie może pracować. A mówi, a w domu, w Polsce zostali dziadkowie, którzy są stęsknieni, czekają za wnukami. Więc ja mówię, a jak sobie poradzicie? Bo przecież to pewnie wam stopę życiową trochę obniży. Powiedział, będziemy bardziej liczyć polskie złotówki. Mhm. Ale mówili to z takim entuzjazmem, że decyzja jest już ostateczna, że wracają do kraju, że dziadkowie czekają, dziadkowie zajmą się wnukami, żona pójdzie do pracy i mówią, i będzie dobrze. Tak? Pamiętam na zakończenie naszej rozmowy.
Jeszcze, ponieważ wspomniał pan o eurosieroctwie, ja chciałabym jeszcze zapytać o te rodziny, które wyjechały, mąż z żoną, małżeństwo, tak, z dziećmi, ale pozostawili dalszą rodzinę. Właściwie nie taką daleką, bo myślę tutaj o rodzicach. I jakby pan jeszcze zechciał w tej pierwszej naszej części audycji parę słów na ten temat powiedzieć.
My badaliśmy i charakteryzowaliśmy sytuację i też typowe problemy. Jednym z największych problemów jest tęsknota. Tęsknota za bliskimi, za Polską. My jesteśmy narodem familiocentrycznym, czyli rodzina jest w centrum naszego świata i naszych wartości. I rzeczywiście na drugim miejscu pojawiła się troska nad bliskimi pozostawionymi w kraju. Ja znam takie historie, że w ciągu pół roku syn z żoną i z dziećmi, córka z mężem i z dziećmi, troje wnuków wyjechał do Wielkiej Brytanii i de facto osierocili swoich rodziców. Oni nie mają dzieci, a więc troje wnuków i dwoje dzieci z małżonkami wyjechało do Anglii i oni tą sytuacją zostali kompletnie porażeni. Kiedy rozmawiałem z nimi jakiś czas, chyba 3 miesiące po pierwszej rozmowie, u tej pani wykryto nowotwór. Widziałem, że jej mąż wspomaga się alkoholem, żeby poradzić sobie z tą sytuacją. Chociaż mówili, dzieci nas zapraszają, przyjedźcie, będziecie się zajmować wnukami. Oni odpowiedzieli, my tu wybudowaliśmy dom, tu jest nasza parafia, tu są nasi sąsiedzi, tu jest nasze życie, my nie znamy języka.
Nasze korzenie.
Co my tam będziemy robić? I teraz i jedni, i drudzy są rozdarci. Spotkałem w Szkocji taką sytuację, w której dwie siostry, które mieszkają w Szkocji z rodzinami, z własnymi dziećmi, siedzą i płaczą, bo matka jest ciężko chora.
Czyli to nie jest tak, że problem mają tylko pozostawieni, tak, rodzice tutaj, ale również z tym problemem zmagają się również dzieci tam, które podjęły tą decyzję życia na obczyźnie, tak?
I jedna z nich powiedziała, oczywiście my możemy wynająć opiekunkę i zapłacić, stać nas na to, ale my wiemy, że to my powinniśmy być przy matce i jej towarzyszyć w tych trudnych chwilach. Więc to myślenie ciągle, co u nich, co tam słychać u rodziców, u dziadków, też takie sytuacje właśnie pożegnań ostatnich, gdzie ktoś zdążył albo nie zdążył. Okazuje się, że nasi badani stosunkowo rzadko przyjeżdżają do Polski. Przeciętnie 2-3 razy i to są często takie krótkie przyjazdy na kilka dni.
Takie weekendowe.
Kiedy na przykład okazało się, że dziadkowie na nowo muszą przyzwyczajać się do wnuków, bo stracili z nimi kontakt. Wnuki rosną, zmieniają się. Tutaj pamiętam, że ktoś w Szkocji komentował reklamę jednej z telefonii komórkowej, gdzie dziadek uczył się języka angielskiego, bo jedzie do Anglii, a dzieci nie mówią po polsku.
A to jest może inny temat. Pamiętam, zostawmy sobie na kolejną audycję. Małgosiu, może zaprosimy
gości. Ja myślę, że taki cykl audycji dotyczących tego ważnego problemu byłby ważny. nie tylko dla tych, którzy są tutaj, ale mam nadzieję także dla tych, którzy są za granicami.
Ale to taka
kraju.
Smutna refleksja teraz, kończąca jakby tę część rozmowy z panem profesorem. I w takim razie, no, niewiele tego czasu pozostało, ale zaprośmy naszych radiosłuchaczy do wzięcia udziału w tej naszej audycji na temat emigracji zarobkowej, no, jako problem rodziny. Drodzy państwo, przypominam numery telefonów dla tych, którzy będą dzwonić z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55. A dla tych z państwa, którzy będą telefonować z Polski Południowej, to numer 56 655 23 56. Ja przypomnę, że gościem w studio z nami jest pan profesor Tomasz Biernat z Torunia. A zatem zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
Tomku, wspomnieliśmy o języku, tak? Małgosia zaczęła ten temat. Co to znaczy? Tęsknota, skończyliśmy na tej reklamie, kiedy dziadek uczy się języka.
To jest...
Jak tam wygląda? Czy dzieci uczą się, czy nie?
Tak,
polskiego?
Szczególnie dotyczy to tych migracji rodzinnych, bo prawie 30% przebywa naszych badanych przebywa tam ze swoimi rodzinami, z dziećmi. No i to jest kwestia socjalizacji poprzez szkołę, poprzez przedszkole i szkołę.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Kogo witamy?
Mówi Józefa z Rzeszowa.
Ja kto takim mówi?
Pani Józefa z Rzeszowa.
Z audycji, ponieważ moje dziecko wróciło z Irlandii na stałe po 12 latach i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. A córka bardzo przeżywała to. Była z mężem, tam urodził się nasz wnuk. Byłam kilka razy u nich. Opiekowałam się w chwilach takich, jak nie miał kto zastąpić opiekunka, jak coś tam było nie tak. Wtedy jechałam, jak córka chorowała. Ale to było jej marzeniem, żeby wrócić do Polski. I wrócili. Tu wybudowali dom. I wnuk miał iść do pierwszej komunii świętej. Właśnie był w niedzielę. I córka zawsze marzyła, mówi, jej marzeniem jest, żeby wrócić i żeby jej dziecko tak przeżyło pierwszą komunię świętą, jak ona to przeżywała. Wrócili, tutaj był właśnie w niedzielę u pierwszej komunii świętej, wrócili na stałe. Także dziękuję Bogu, bo się modliłam gorąco o to,
dziękujemy pani Józefo, dziękujemy, bardzo się cieszymy i podzielamy tę radość, którą pani ma w sercu.
I oby takich radości było więcej.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hanka z Warszawy.
Witamy Pani Hanki.
No i ja nie mam takich radosnych przeżyć, ponieważ moje dzieci, syn, synowa i pięcioro wnuków są w Niemczech. Dwie dziewczynki już urodziły się tam. Do kraju praktycznie nie przyjeżdżają. Także nie znam tych swoich wnuków. Kontaktu telefonicznego prawie nie mamy, bo jak ja nie zadzwonię, to syn się nie odzywa, chociaż kiedyś to było bardzo dobre dziecko. Nie wiem, czy przesiąknął tamtym klimatem, tym wszystkim. Także przeżywamy z mężem ogromną tragedię, tym bardziej, że mąż jest od ponad 30 lat od diagnozy chory na stwardnienie rozsiane, od 18 lat leży, nie mówi, jest karmiony rurką, cewnikowany, pampersowany. Jest mi ciężko.
Pani Hanko, a czy pani ma jeszcze inne dzieci, czy tylko ten jeden syn, który wyjechał do tej...
Nie, mam jeszcze córkę, która mieszka poza Warszawą, ale blisko Warszawy, w Ożarowie.
To chociaż taka nadzieja.
A nie. Córka już podjęła z wzięciem decyzję i wyjeżdżają też z tym, że tam do Portugalii czy gdzieś tam.
To jeszcze
już
dalej.
Kupili sobie tam mieszkanie i wyjeżdżają.
Bardzo dziękujemy, pani Hanko. Bardzo
to
dziękujemy.
Jest tragedia, jak jeszcze może wrócę do syna, rozmawiam, to oni mówią, że nie wrócą, ponieważ dzieci tam chodzą do szkoły. Najstarszy właśnie w ubiegłym roku zrobił maturę, jest tam na studiach. Najmłodsza w tym roku idzie do szkoły, także ciężko mają, bo praca praktycznie dorywcza, bo syn ma wolny zawód. Synowa do tej pory pielęgnowała tą piątkę dzieci. Teraz gdzieś tam pracuje w szpitalu jako taka kuchenkowa.
Pani Hanko,
a ja sobie pani nie daję Hanko. Rady, bo my już jesteśmy leciwym małżeństwem i nie dociera, że ojciec jest w takim stanie, że
rozumiemy.
Ja
Pani,
sytuacja.
Pani Haniu, to znaczy, no pani głos jest jakby też potwierdzeniem tego, o czym pan profesor dzisiaj mówił, o tych trudnych sytuacjach rodzin pozostających tutaj w kraju, w Polsce.
Mamy kolejny telefon.
Także, no bardzo nam przykro, no ale taka jest rzeczywistość, prawda?
O takiej postaci eurosieroctwa wspominaliśmy
tak.
Właśnie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, kogo witamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Maria z województwa świętokrzyskiego.
No miło nam, pani Mario.
Właśnie odnośnie tej audycji. Przepiękna audycja. I właśnie ja mam trzech synów, którzy są za granicą. Są młodymi małżeństwami. Bardzo to przeżywam. Najlepiej jak właśnie tacy młodzi to pojadą razem. Mąż żoną, a nie jedno zostaje w Polsce, drugie za granicą. No, jeden syn już ma córkę, która chodzi do pierwszej klasy. Drugi syn ma dziecko czteroletnie. Dzieci tęsknią za tatą, no ja też tak samo tęsknię za nimi.
No, jak sobie radzicie, pani Mario, jak sobie radzicie z tą sytuacją?
Z tą sytuacją tak, na przykład synowa, drugiego syna to pracuje, no to ja muszę zająć się dzieckiem, wnuczkiem, no nie? Tak. Jestem chora, poważnie jestem chora, no ale muszę jakoś sobie radzić, niech pracują, niech się drabią, bo właśnie rozchodzi się o to, żeby sobie domy wybudowali, no to dwóch akurat już się wybudowało domy, no ale teraz jeszcze, żeby wykończyć lepiej, no nie, i mówiłam...
Rozumiem, czyli ta kwestia, no tak, tego dorobku, tak?
Tego dorobku. I mówiłam właśnie synom, żeby tylko zarobić na takie najważniejsze, o, dom i wkoło domu, żeby było i wrócić tu do Polski, być żonami, dziećmi, no nie? Rodzina by była w komplecie, a tak to do niczego to nie prowadzi, jak tam są właśnie osobno. Co to, że przyjadą tylko na święta, no nie? To już nie, to na parę dni i od nowa muszą jechać.
Pani Mario, dobrze, dziękujemy bardzo. Ja. Dziękujemy, to znowu jest głos kolejny potwierdzający te treści przekazywane dzisiaj podczas naszej audycji. No dziękujemy Państwu za udział, za włączenie się w tę naszą audycję.
Myślę, że będziemy kontynuować ten temat.
Myślę, że potrzebna jest kolejna audycja dotycząca tych
problemów.
Jak już
pan Tomek powiedział, że chyba myślę,
problem jest,
to mam nadzieję po dzisiejszych telefonach widać, że jest
bardzo
ważne. Teraz
głos dla pana tutaj profesora, ponieważ
chciałby... w tych dniach moja mama i mój tata mają urodziny, mój tata 87 lat. Mama 77, więc chciałem im życzyć wszelkiego błogosławieństwa Bożego i wszelkiego dobra. Dziękując za wszystko, co otrzymałem.
A my dziękujemy za pana Tomka.
Ale my też przyłączamy się do tych życzeń.
Dziękuję.
Dziękujemy państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.